Witam wszystkich drogich braterstwa w drugim dniu naszej wspólnej społeczności, jaką tutaj mamy przy okazji ślubu Daniela. Jak pan Jan Kulewski mówił wczoraj, też do tego nawiążę. Nie minęło jeszcze 5 miesięcy od tego, jak dość podobnym gronem spotykaliśmy się w Chełmie na podobnej uroczystości. Brat Jan Kulewski też przewodniczył, ja też wypadłem do tego dnia. I brat Kulewski mówił tam wykład, więc obsługa jest dość podobna tego przy tej uroczystości. A dzisiaj spotykamy się w drugi dzień w Lubaszowie, przy okazji ślubu Daniela i Asi. I na początku do wykładu dopowiem bratersku, że dzięki temu ślubowi, który miał wczoraj miejsce, zniknął na ruchu ekonomicznym jeden problem, który istniał do tej pory, na który ja natknąłem się w grudniu podczas mojej usługi świątecznej, byłem w jednym sporze. I tam wieczorem rozmawiałem z jednym bratem. No i widzimy taki mały problem, który wczoraj został zdefiniowany, że Asia i Daniela i już więcej nikogo ten problem spotka. Więc zacząłem o tym rozmawiałem o jednej ciekawej książce z tym właśnie bratem i mówię, że w tej chwili tej książki nie posiada przy sobie, bo pożyczyłem tą książkę Asi Nowickiej. A o tym będę mówić wielką dumą, to moja siostra serdeczna. A po dalszej rozmowie kiedy okazało się, że wcale nie była ta sama Asia Nowicka. Prywatnie lub metaforycznie mieliśmy do tej pory dwie Asie Nowickie, ale tutaj właśnie Gabryś wyjechał, bo on miał na myśli żonę Gabrysia, która też jest nazywa się Asia Nowicka i ten brat rozmawiał, to właśnie o niej myślał, bo tamta Asia Nowicka jest jego siostrą przedeszczą, a nie tak, właśnie, no, ale już nie mamy tego problemu, została się tylko jedna Asia Nowicka, ta właśnie żona Gabrysia, a Asia ta stała się Asią Wojewodarem, więc bardzo dobra rzecz się stała, nie będzie pomyłek i będzie wiadomo o co chodzi i nie będziemy mieli dublerów dwóch osób o dokładnie tym samym imieniu i nazwisku, to dzięki tej wczorajszej uroczystości. Tu wczoraj już dwa wypady były, jest pierwszy w wykładzie typowo do ślubu. Bogdan przedstawiał zasady, jakie powinny rządzić chrześcijański małżeństwa. Później wieczorem mieli okazję braterstwo usłyszeć także o alegorię przedstawiającą Kościół, to mówili, że wszyscy są mi drogę na ziemi. A tutaj ja w swoim wykładzie zechcę także pomówić o czymś etycznym, o pewnych radach i pewnej postawie w życiu, jaką powinniśmy przyjmować. Wykład dedykowany Państwu młodym ze względu na tą okazję, jaką zebraliśmy, ale zasady są pożyteczne nie tylko dla Państwa młodych, tylko dla wszystkich młodych, starszych i średnim wieku, ponieważ są to zasady zawarte w Słowie Bożym i jako takie są uniwersalne i użyteczne dla każdego i każdej sytuacji. Dlatego też zechcemy się nad tym zastanowić, bo już wczoraj myślałem, że na wodę mi temat zawierzy, że w tym momencie bo zaczął napomykać o tym, na ten sam temat, ale na szczęście powstrzymał się na wymienieniu tej zasady. Tylko, a ja chciałbym poświęcić cały wykład na jej obowiedzie. To na dwóch wczoraj wykładzie wspominał, bo zdobył nam 10 przykazań, a ja właśnie dzisiaj chcę o jednym z tych przykazań powiedzieć. O ostatnim z tych przykazań, przykazaniu 10. Tytuł wykładu może mógłby brzmieć porządliwość, bo o tym mówi 10. przykazanie. 10. przykazanie, jakbyśmy zobaczyli do drugiej Mojżeszowej, 20 rozdziału, 17 wersetu, to brzmi tak. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wolu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Jest taki zakaz pożądania tego, co nie jest naszym tutaj wymienione. Gdybyśmy zastanowili się nad poszczególnymi elementami i ich policzyli, to zauważymy, że tych elementów jest 7, bo zostaje wymienione nieporządek domu bliźniego swego, to pierwszy, żony drugi, sługi trzeci, służebnicy czwarty, wołu piąty, osła szósty i jeszcze później aniżalny rzeczy, która należy do bliźniego swego siódmy. Zastanówmy się nad tą charakterystyką tych elementów poszczególnych, a zanim do tego przejdziemy, to warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że elementów jest siedem i że ostatni z nich brzmi ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego. Bo wersja też najpierw wymienia rzeczy czy osoby, których powszechnie ludzie pożądają, zazdroszczą swojemu bliźniemu i pożądają, chcieliby mieć to, co ma bliźni. Więc takie te najbardziej pospolite w ówczesnych czasach, kiedy to przekazanie było nazwane, zostaje wymienione, a później zostaje podane ani żadnej rzeczy. Czyli żeby ktoś sobie nie pomyślał, że jak czegoś nie ma na tej liście, to już może pożądać tego, że żadnej rzeczy. I ta zupełność, by nie pożądać niczego, co nie jest nasze, a jest bliźniego naszego, jest podkreślona dwakroć w tym wersecie. Po pierwsze, wyraźnym stwierdzeniem ani żadnej rzeczy, a po drugie tym, że tych elementów podanych jest siedem, a siedem to symbolice biblijnej cyfra zupełności. Więc jest jakby dwa razy siedem, dwukrotnie, bardzo mocno podkreślone, że żadnej rzeczy, która należy do bliźniego, nie należy pożądać. Tak samo jakbyśmy mogli odwołać się do tego wrażenia, jakie miał Piotr z naszym Panem, gdy Piotr dziwił się bardzo temu, jak Jezus powiedział, że ma siedem razy bliźniemu swemu przebaczyć, to przyszedł i pytał, czy aż siedem razy? Może raz, może dwa, to rozumiał. Ale siedem razy, to go tak dziwiło? A Jezus wtedy odpowiedział, że nie siedem razy, a 77 razy. Przez co oczywiście nie miał na myśli, że gdyby była potrzeba zobaczyć 78 raz, to już nie, tylko do 77. Jezus najpierw o siedem podał go tyle razy, ile trzeba. A jak to zrobi to mało, to dołoży mu jeszcze jedną siódemkę i usłyszy dwa razy siedem, 77. Tak samo ta siódemka dwa razy wystąpuje w tym wersecie. Więc sądzę, że przy tej okazji będzie to dobre przypomnienie dla nas wszystkich, dla Państwa młodych też, a może nawet bardziej niż dla innych, dlatego że są młodzi, właśnie stworzyli nową jednostkę, nową rodzinę, no i są, jak tak powiem, na starcie życiowym. Zaczynają od początku, a jak się zaczyna, powiedzmy, od zera, no to trzeba obracać tymi rzeczami tego świata, trzeba i to jest potrzebne, i tam to by się przydało, więc w naturalny sposób rodzi się ta właśnie porządliwość, żeby pożądać tego czy tamtego, no bo jeszcze nic nie mamy, dopiero zaczynamy. Wszyscy, którzy już mają dłuższy staż, powiedzmy, to może już czegoś się w życiu pozarabiali, mają to czy tamto, i już tak bardzo nie potrzebują już wielu tych rzeczy tego świata. I ta porządliwość może nie stanowić dla nich aż tak wielkiego zagrożenia. Dlatego specjalna medytacja dla Państwa młodych tego wykładu nie jest. Zastanówmy się nad poszczególnymi elementami tutaj zawartymi. Pamiętajmy o tym, że to przekazanie zostało dane tysiące lat temu, tysiące kilometrów stąd, w zupełnie innej sytuacji cywilizacyjnej niż ta, w której my obecnie dzisiaj żyjemy. I niektóre z tych elementów podanych no, dla nas są prawie absurdalne i nie ma co nas przestrzegać przed niektórymi. Na przykład jest podane, żeby nie przestrzegać, nie pożądać woli bliźniego swego. Czy ktoś tutaj obecny miał kiedykolwiek problem z tym, że pożądam woli bliźniego swego i musiał walczyć to pragnienie, jakie się w nim narodziło, by mieć tego wołu, który miał jego bliźni. Znaczy tak, pożądałeś kiedyś woli bliźniego swego? Tak. Sądzę, że można uznać reakcję na ten temat, a odpowiedź przeczącą, że nie pożądam woli bliźniego swego. No i bardzo dobrze, bo jest zakazane. Więc ja bym się pokusił tutaj o uwspółcześnienie tego wersetu. Niektóre z jego elementów trzeba uwspółcześnić, żeby one miały dla nas większe znaczenie, konkretne znaczenie, a nie tylko jakieś takie stwierdzenie, które dla nas jest pozbawione wyrazu i ogólnie. Więc mamy na początku nie pożądaj domu bliźniego swego. Wciąż aktualne, bo pod tym względem, pomimo tych tysięcy lat, jakie upłynęło od wypowiedzenia tych słów, niewiele to się zmieniło. Ludzie mieszkali w jakichś tam domach kiedyś i do dzisiaj w takich czy innych domach mieszkają. Te domy, jakie ludzie mają, są bardzo duże, bo niektórzy, no, są też tacy, którzy no, nie mają własnego domu własnego lotu i wyrażam na niego są przykładem tego, którzy jeszcze wam tego nie posiadają, z tym no, trudno, żeby posiadali, że mało kto się rodzi z własnym domem, najczęściej ludzie się tego życiu dorabiają. Więc można w ogóle nie mieć domu własnego, mieszkać gdzieś wynajętym, mieszkać albo u rodziców swoich, albo wynajętym w jakimś lotu. Później można mieć własny do powierzchni, 15 czy 20 metrów na lotowi są tacy, którzy w takich warunkach żyją. Można mieć później mieszkanie w bloku 30, 40 metrów kwadratowych, czy 60 metrów kwadratowych. Później można mieć własny dom mały, średni, duży, ekskluzywny. Można mieć później willę, można mieć pałac też. I bardzo się lubią te miejsca, w których ludzie mieszkają. Co oczywiście w naturalny sposób pobudza u człowieka pożądanie, że człowiek chciałby to mieć. No i oczywiście w pewnym sensie jest to nawet usprawiedliwione, bo lokum jakieś, że człowiekowi jest potrzebne, ale nie pożądaj widzieć tego, co ma twój bliźni, tym znaczeniu, żeby mu to zabrać, albo żeby z tego powodu mieć negatywne uczucia do tego bliźniego, bo on ma, a ja nie. Tak więc, jeżeli nie masz, możesz dążyć do uzyskania tego, ale nie z tego powodu negatywne uczuć do bliźniego z tego, że on ma, a ty nie masz. Później nie pożądaj żony bliźniego swego. Kolejny element także nie wymaga żadnej zmiany, bo w tamtych sytuacjach, w tamtych czasach ludzie żyli w związkach małżeńskich i do dzisiaj mamy taką sytuację i do dzisiaj także ludzie mają z tym problem, tak jak widzimy. Przykazany ten element został wymieniony już wtedy, to znaczy, że kwestia była problematyczna i w tamtych czasach, w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej problematyczna jest, moglibyśmy powiedzieć, bo ktoś patrzy na żonę bliźniego swego, wydaje mu się, że jest ładniejsza, albo może, że jest lepsza, że tamten bliźni ma taką fajną żonę, dba o niego, zabije na śniadanie, do łóżka przynosi i ciągle jest na jego zawołanie, stanowi na niego oparcie, a moja żona to taka jest, czy siaka. No i wtedy tak myślę sobie, jak to fajnie było mieć taką żonę, jak o mojej bliźni, a nie jako pan. A tu ci przekazanie mówi, nie pożądaj żony bliźniego swego. Prawda, ten rozwiązany w tej chwili takiego nie ma problemu z tą pokusą. Tak to chyba na początku nic nie ma, ale niech to nie tłumacza, bo jakieś pokusy mogą się pojawić tego typu. Dlatego też ja dla czasu przestrzegam, tutaj praca idąc za pismo świętego radami, dla czasu przestrzegam. To była uwaga dla brata Daniela, czy dla Macia, też nie się filmuje, bo chociaż na ręce mówi nie pożądaj żony bliźniego swego, to trzeba powiedzieć, że działa w dwie strony. Nie pożądaj męża bliźniego swego też tutaj działa w tą stronę, bo kobieta może mieć również takie same uczucia. Też może jej się wydawać, że ta jej siostra złoży, czy to sąsiadka, czy to ktoś z rodziny, ktoś kogo zna, to ma lepszego męża, bo tamten mąż ma wszystko w domu zrobi, a mój to tylko czeka, żeby mu zostało podane, wszystko trzeba mu podać, a tamten wszystko zrobi, albo ma jeszcze dobrą pracę, a mój to zarabia takie marne grosze, a tamten to taką kasę przynosi do domu, że na wszystko idzie stać, no i taki mąż to by mi się przydał. No ale mówi nasze przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego, co także znaczy nie pożądaj męża bliźniego swego. Przez co to przykazanie nam mówi, bądź się wyskazuje, bądź zadowolony z tego, co masz, czyli z tego męża, którego masz, i z tej żony, którą masz. Później nie pożądaj ani sługi, ani służebnicy, to weźmiemy razem sobie, bo to jest ta sama funkcja. Tak? Czy sługa, czy służebnica. W przeszłości byli ludzie, mieli tych sług i służebnice. Ktoś jak miał sługę i służebnicę, to miał tego pożytek, bo sługa czy służebnica pracowali na rzecz swojego pana. Jeżeli ktoś miał, tym im więcej sług miał, to tym był bogatszy, bo każdy wypracowywał jakieś tam dobra dla swojego pana. Możemy powiedzieć, że dzisiaj no, też są też tacy ludzie, którzy mają sługi i służebnice, ale jest to zjawisko na znacznie mniejszą skalę niż miało to miejsce w przeszłości, z tego powodu, że w czasach starożytnych nie trzeba było odprowadzać składek cusowskich na sługi służebnice i było to znacznie tańsze, a dzisiaj to trzeba być bardzo bogatym człowiekiem, by pozwolić sobie, żeby mieć służącego, jak to się nazywa w dzisiejszych czasach, bo nie trzeba było pensję zapłacić, a nie było ustawy, która mówiła o pensji minimalnej, a dzisiaj są takie ustawy, więc jest to drogie, sługa czy służebnica, ale jest drogi utrzymaniu. Dlatego też
niewielu ludzi dzisiaj posiada i moglibyśmy pokusić się o współcześnienie tego elementu. I zobaczymy sobie go współcześnimy, to zobaczymy, że rzeczywiście jest to problematyczna kwestia i ludzie bardzo pożądają tych rzeczy. Bo sługa i służebnica w przyszłości przynosili dochody swojemu panu, a dzisiaj dla większości ludzi tą funkcją, jaką w przeszłości sprawowali sługa i służebnica, to były możliwości zarobkowania, jakie ludzie posiadają. Możliwości zarabiania pieniędzy wyszukiwanych do tego świata. No i jak wiemy, one bardzo różnią się między ludźmi. Ludzie pracują za bardzo różne stawki. Można powiedzieć, że jeden i drugi stara się w swojej pracy, wykonuje ją odpowiednio. Jest to praca, która i ta jest potrzebna społeczeństwu, i ta jest potrzebna społeczeństwu, ale jeden za godzinę jego pracy płacą 5, innemu 10, innemu 20, innemu 50, a tamte na 500 zł na godzinę. Są i tacy, którzy jeszcze wyższe stawki, liczące się w tysiącach czy dziesiątkach tysięcy, nawet na godzinę swojej pracy dostają. No i wtedy widzimy, że ludzie bardzo sobie zazdroszczą tego, że tamten tyle zarabia, a ja nie. To tak jak ci słudzy i służebnice, których można było sobie zazdrościć, że bliźni posiada, żeby stać na to i dzięki temu jest bogatszy, to dzisiaj tak te możliwości zarobkowania są. Przykazanie mówi nasze nie pożądaj. Później mamy kolejny element ani jego wołu, o którym wspominaliśmy i badamy nam tutaj zasugerowało, że pożądał wołu bliźniego swego w żaden sposób. Oczywiście dzisiaj to jest śmieszne pożądać wołu bliźniego swego, bo w naszej cywilizacji woły, to w ogóle woły ciężko jest znaleźć. Tak, woły były tysiące lat temu. Może jeszcze chyba setki lat temu też w naszej cywilizacji, w naszym kraju powiedzmy woły były wykorzystywane. Później zostały wyparte przez konie, które przejęły tą funkcję, a dzisiaj dożyliśmy do czasu, kiedy i konie zostały w większości wyparte z tej funkcji, bo w przeszłości wół był zwierzęciem do prac polowych. Tak? Pewnie wszyscy widzieli te obrazki ukazujące te uprawę roli kilka tysięcy lat temu, kiedy to wół ciągnął drewniany pług i w tym sposobie poradza się pole. Dzisiaj wszyscy też ciągną wóz, na którym przewożono jakieś towary. Woły były do tego celu używane. Dzisiaj to oczywiście nic nie pożąda wołu, bo posiadanie wołu byłoby utrapieniem dla każdego. Ta funkcja, która tutaj jest, była kiedyś wykonywana przez woła, dzisiaj wykonywana jest przez ciągniki rolnicze. No i oczywiście to może być obiekt pożądania dla tych, którzy są zajmują się uprawą roli. Jeżeli ktoś mieszka w mieście i nie ma nic wspólnego z uprawą roli, to także ten ciągnik nie jest mu potrzebny do niczego, nie będzie pożądał ciągnika bliźniego swego, ale jeżeli ktoś mieszka na wsi, to tak, bo te ciągniki są bardzo różne. Jeden może rolnik mieć starego władnika, 30-letniego, jakiegoś, miałem prawie, nie bałem prawie widzieć ten ciągnik, jak to wygląda, a można by sobie przy nowoczesny ciągnik z tymi właśnie dużymi kołami, napędem na 4 koła, z wyciszoną, klimatyzowaną kabiną, z GPS-em, który można zaprogramować, że prawie że sam będzie jeździł po tym polu, a ktoś będzie siedział w domu i przez komputer nie sterował. No to dla tych, którzy uprawiają rolę, pożądanie takiego ciągnika to jest. I jak ktoś mówił, jeden brat, który tym się zajmuje, to rzeczywiście ludzie na wsi zazdroszczą sobie, bardzo sobie zazdroszczą tych ciągników. Zwłaszcza, że jest to duży kontrast między tymi ciągnikami, że jeden ma ciągnik za kilka tysięcy, a jeden sąsiad ma za kilkaset tysięcy, to wywołuje to wielką zazdrość. Ten, kto sobie myśli, tylko ten biedniejszy, że jak to by mieć taki ciągnik, który ma mój bliźni. Później mamy aniego osła, kolejny element, tutaj podany. Do czego był używany w przeszłości osioł? No osioł był zwierzęciem używanym do podróżowania w tamtej cywilizacji. Pamiętamy mniej więcej w tym samym czasie, albo moglibyśmy powiedzieć, że prawie, że dokładnie w tym samym czasie, które zostało dane do przekazania, prorok Bala, gdy przyszło mu podróżować z Mezopotamii na tereny dzisiejszego Izraela, te regiony, to podróżował na ośle, na oślicy, tak? Ten cud był wtedy z tą oślicą. trochę ileś tam lat później nasz Pan, jak wjeżdżał do Jerozolimy, to też z czerwonia nie wjeżdżał na Oświęciu. To było zwierzę używane do podróżowania. My dzisiaj oczywiście nie używamy do tego celu ani osła, ani oślicy. Mamy inne urządzenia do tego, dlatego ten Brankanie na pewno by powiedział, że osła bliźniego swego nigdy nie pożądał, inaczej nie będziemy pożądał, ale jeżeli weźmiemy tą współczesnego osła, a współczesnym osłem jest samochód, bo tego urządzenia używamy do podróżowania, to już nie może, to już tak różowo może nie być tym osłem. Tutaj na nowe samochody są, jak ktoś nie ma, to najczęściej chciałby mieć. A jak ma, to też chciałby mieć jak najlepszy, a tu różnice także są wielkie, bo jak ktoś bardzo chce samochód mieć, a środki ma niewielkie, to może i na 300 zł samochód sobie kupić. To są takie na pokonnikach swoją do sprzedaży. Można kupić i za 3000 i za 30000 i za 300000 można kupić samochód. I jeszcze droższy, jakby ktoś chciał, też można sobie kupić. No i tak jedzie człowiek tym samochodem, albo stoi na chodniku i widzi te samochody jadące i tutaj taki ten lepszy od mojego, tamten lepszy od mojego i zaczyna zazdrościć swoim bliźnim. Więc tutaj jest napomnienie, by nie zazdrościć bliźniemu tego jego samochodu, by przez to nie rozwijała się w nas pożądliwość, bo pożądliwość prowadzi do niezadowolenia z tego, co posiadamy. Jeżeli pożądamy czegoś, czego nie mamy, a nasz bliźni ma, oznacza to, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy, a Biblia mówi nam, i to chyba nawet wczoraj w jednym z małych wyborów przypominamy, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co mamy, gdybyśmy poprzez naszych pracy, co mamy, a jeżeli jesteśmy niezadowoleni z tego, co mamy, to wtedy robimy przytyk Panu Bogu, że Panie Boże, coś chyba nie najlepiej się mną opiekujesz. Tutaj ja Ci się poświęciłem, staram się być swoim dzieckiem, chodzić swoimi drogami, ale Ty tutaj chyba ze swojej strony nie za bardzo się wywiązujesz, bo ja powinienem mieć to, a tamto i nie mam. A co gorsza, mój bliźni ma, a ja nie mam. Już całkiem, jak jeszcze nikt nie miał, to by jakoś łatwiej było to znieść. Ludzie właśnie chorują na taką wadę, którą można nazwać zawiścią. To jest taka, powiedziałbym, gorsza forma zazdrości, bo zazdrość polega na tym, że ktoś chciałby mieć to na bliźni, a zawiść często też wyraża się w ten sposób, że on nie tyle by chciał mieć to, co ma bliźni, tylko chciałby, żeby bliźni nie miał tego, czego on nie ma. I to jest taka cecha paskudna u człowieka i trzeba powiedzieć, że niestety występująca, że ludzie by chcieli tym, którym się dobrze powodzić, to żeby przestały się dobrze powodzić. Może niekoniecznie, żeby mi zaczęło się lepiej powodzić tak dobrze jak temu mojemu bliźniemu, tylko żeby właśnie jemu zaczęło się powodzić tak źle jak mi, a jeszcze lepiej jak gorzej niż mi. Czyli to nie jest równanie w górę, żeby chciał podwyższyć siebie, to jest chęć równania w dół, żeby kogoś, kto się wybija, ściągnąć w dół, żeby nie był lepszy na sam, będzie lepszy od nas. Tak sobie ludzie czasami mówią. W tym 10 przykazaniu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że jest to szczególne przykazanie i różni się od pozostałych 9 przykazań w pewnym aspekcie. Pozostałe wszystkie przykazania mówią o właściwych czynach i o właściwych słowach. Bo trzymamy przykazanie nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie składaj fałszywego świadectwa, czy czci ojca i matkę swoją. Te wszystkie przykazania, które dotyczą relacji między ludźmi, to wszystkie z nich dotyczą odpowiednich słów i czynów. Zakazują pewnych nieodpowiednich słów i pewnych nieodpowiednich czynów, czy też jak w przypadku przykazania czci ojca i matkę swoją, to nakazują pewne odpowiednie czyny i słowa, którymi będzie się wyrażał właśnie ten szacunek dla rodziców. Natomiast 10 przykazanie, moglibyście powiedzieć, że jest kulminacją wszystkich przykazań, bowiem nie dotyczy ani czynów, ani słów, dotyczy uczuć. Mówi ono o naszych myślach, o uczuciach, jakie żywimy i zakazuje złych, nieodpowiednich uczuć. Więc możemy powiedzieć, że uzupełnia wszystkie pozostałe przykazania i pokazuje, że Bóg wymaga od nas nie tylko moralności zewnętrznej, bo moralność zewnętrzna to jest odpowiednie czyny i odpowiednie słowa. To, co inni mogą zobaczyć, a inni widzą nasze czyny i słyszą nasze słowa. Natomiast to, co jest zewnątrz nas, to niekoniecznie jest dla nich oczywiste i tylko po naszych słowach czy czynach mogą dociekać, jakie to są nasze uczucia, jakie jest nasze wnętrze. Więc to przekazanie pokazuje, że nie tylko od czasów Nowego Testamentu, od czasów naszego Pana, od czasu, kiedy nasz Pan przyszedł i przeniósł środek ciężkości z czynów i słów na uczucia, pragnienia i intencje, od tych czasów, kiedy nasz Pan powiedział, że samo pragnienie uczynienia złej rzeczy jest już traktowane, jakby ktoś uczynił tą złą rzecz, tak jak nasz Pan się wyraził w przypadku cudzołóstwa, to widzimy, że już parę tysięcy lat przed przyjściem naszego Pana, gdy Bóg dał przekazane narodowi izraelskiemu, to już wtedy domagał się tej świętości wewnętrznej, by wewnątrz człowieka nie było złych rzeczy, by człowiek walczył z tym złem, które jest wewnątrz niego. Czyli że już wtedy Bóg życzył sobie, by człowiek rozwijał świętość wewnętrzną i by chwalił Boga w duchu i w prawdzie. To, o czym Jezus mówił, że Bóg szuka takich, którzy będą go chwalili w duchu i w prawdzie. Duch, bardzo często też w Biblii używany jest w naszym usposobieniu, że Bóg właśnie szukał takich, którzy będą go chwalili w swoim usposobieniu, a w jakiś sposób chwali się Boga w swoim usposobieniu. No, kształtując swoje usposobienie w taki sposób, ono się Bogu podobało. Gdy chcemy chwalić Boga w duchu, to musimy przeobrażać naszą tożsamość, nasze usposobienie, nasze charaktery, by były one zgodne z charakterem i usposobieniem Boga, wtedy go chwalimy w duchu. Pozwól sobie życzyć, by go chwalić w duchu i w prawdzie. W prawdzie to w prawdziwych naukach na temat Boga, na temat Jego planu zbawienia, a w duchu to właśnie w naszym usposobieniu, by ono także przynosiło Bogu chwałę, by Bóg za swoje dzieci tak nie musiał się wstydzić, a raczej, żeby właśnie widząc Jego dzieci, Jego postępowanie, chwalili Boga, że ma tak wspaniały lud. Tego Bóg by sobie życzył, tak jak nasz Pan na ziemi, który tutaj był doskonałym obrazem charakteru Boga i gdy go pytali uczniowie, by pokazał im Ojca, to on się dziwił, jaką on jest takie pragnienie, że już tak długo są ze mną, tak już ponad 3 lata jesteście ze mną i Ojca nie widzieliście. Przecież w moim działaniu, tym co w moich słowach, tym co robię, widać Ojca. Ojciec mnie postępował dokładnie tak samo jak ja. Oni oczywiście będą zgodzeni z ducha i będą na tej niskiej, ziemskiej egzystencji chcieli mieli na myśli postać Ojca. Ale to jest nieważne, jaka jest postać Ojca, pomijając fakt, że istota cielesna nie jest w stanie Boga zobaczyć i przeżyć, tak jak to Biblia nam mówi, to nawet by potrafiła, nie to jest takie istotne. Najistotniejsze jest to, jaki jest Ojciec, a jaki jest Ojciec, to widać we mnie, mówi Jezus, więc wiecie, jaki jest Ojciec, bo ja jestem taki, jaki jest Ojciec. Kto widział mnie, to widział i Ojca. Kto poznał mnie, ten znaje Ojca i wie, jakim On jest. Do tego samego powinni dążyć chrześcijanie, ci, którzy chcą dążyć z Bogiem w swoim życiu, do tego, by chwalić Boga w duchu, by chwalić swoim usposobieniem. A aby to czynić, trzeba między innymi wystrzegać się pożądania niewłaściwych rzeczy i rozwijać zadowolenie z tego, co mamy. Bo z niezadowolenia z tego, co mamy, bierze się zło w naszym życiu. Prowadzi to do nieodpowiednich rzeczy w naszym życiu. I taka zresztą jest geneza zła we wszechświecie. Gdybyśmy zastanowili się nad tym, skąd wzięło się zło we wszechświecie, to ono wzięło się stąd, że ktoś był niezadowolony z tego, co miał, z tego, co dostał, pomimo tego, że dostał bardzo wiele i chciał czegoś więcej, czegoś, co nie zostało mu dane. Wiemy, że pierwszy zło we wszechświecie, pierwszy przemian zła we wszechświecie pojawił się w sercu Lucyfera, wtedy, kiedy zaczął pragnąć większej chwały niż ta chwała, którą Bóg dla niego przewidział. A Bóg przewidział dla niego no, bardzo wiele. Był jedną z najwyższych rangą istot anielskich. Był cherubinem, najwyższa ranga istot anielskich. Nad nim był tylko wyższej rangą Bóg i Logos jako archanioł. A o Ojem moglibyśmy powiedzieć trzeci we wszechświecie. Ze względu na swoją wysoką pozycję, na pewno z szacunkiem podchodziły do niego tysiące istot anielskich niższej rangi, no i jemu się to bardzo podobało i przestał być tak, mi się to podobało, że chciał tego więcej. Tak jak mówi nasze przysłowie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc tak mi się to spodobało, że chciał więcej tej chwały i zaczęły się w nim rozrastać. To właśnie pragnienie, by mieć większą chwałę, by mieć rosła w nim jego opinia na temat jego samego, to czy jego samoocena chodziła się pycha. I z tego chciał więcej, a doszedł do takiego momentu, który mamy zapisany w Biblii, że wyrazem jego uczuć były te słowa, że wstąpię na niebiosa, zrównam się z Najwyższym, tak, że będę równy Bogu. Taką chwałę, jaką Bóg ma, chciał właśnie dla samego siebie. I stąd wzięło się zło we wszechświecie. Spożądania czegoś, czego Bóg nie dał i z niezadowolenia tego, co Bóg dał. I w wielu przypadkach takie zło bierze się w naszym życiu także, prowadzi do zła, gdy jesteśmy niezadowoleni z tego, co dostaliśmy, a pożądamy czegoś, czego Bóg nie uznał za stosowne w swojej mądrości nam udzielić. I takie są uczucia płyną z tego świata. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale, a w 16 wersecie napisał takie słowa, że wszystko to, co jest na tym świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha żywota. Wszystko, co jest na tym świecie, miał na myśli przez to, że świat pobudza takie pragnienia, że takie pragnienia wpłyną z tego świata. Apostoł Jan napisał to prawie 2000 lat temu. Możemy powiedzieć, że dzisiaj takie pragnienia, siła tych pragnień płynących ze świata jest podniesiona do potęgi, a nawet może nie do potęgi drugiego stopnia, tylko jeszcze wyższego. Może nawet trzeba było powiedzieć do potęgi tego stopnia, czyli do nieskończoności. Bo pożądliwość tak bardzo na tym świecie się zwiększyła od tamtego czasu, a apostoł Jan postrzegał to jako zagrożenie dla chrześcijan już wtedy. Co to jest pożądliwość ciała? To jest to, czego pożąda nasze ciało ze względu na wygodę, jaką może to przynieść naszemu ciału. Pożądliwość oczu to jest to, czego pożądają nasze oczy, czyli coś, co jest piękne, bo naszymi oczami postrzegamy, czy coś jest piękne, czy nie. I jeżeli jest pożądliwość oczu, to ze względu na urodę tego się tego pożąda. I pycha żywota to jest właśnie przejawia się w ten sposób, że ktoś coś chciałby mieć ze względu na to, że gdyby to miał, to mógłby pokazać innym, że jest kimś. Mógłby się wtedy pysznić nad innymi. Tak można to wytłumaczyć ten werset. Pamiętam, jak kiedyś jeden brat tłumaczył ten werset ileś lat temu. Już będzie niedługo 20 lat od tamtego czasu. Tak jeden brat pierwszy, właśnie podczas gościny po swoich wykładach, tak prywatnie przy stole tłumaczył na przykładzie swojej żony ten werset i ja mi się zapytuję ten przykład, bo dzięki temu można łatwo zrozumieć, co apostoł Jan miał tutaj na myśli. Więc podczas tej gościny niczego niżowego ten brat powiedział tak. A teraz, bracia, powiem wam, jak moja żona była kuszona przez Opla. Przez Opla chodzi o samochód taki Opel tutaj, a nie przez jakiegoś uroczego mężczyznę, ale na życiu Opel. Samochód taki Opel i by zrozumieć tą przypowieść, to trzeba zrobić wstęp. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy prawie 20 lat do tyłu. Niektórzy nie pamiętają tych czasów, bo byli małymi dziećmi, tak jak wasze państwo młodzi, tak nie bardzo pamiętają to, co było prawie 20 lat temu. Chociaż już na świecie byli prawie 20 lat temu, ale pamiętają. To dlatego tym bardziej, że usłyszą, jaka była rzeczywistość i z jakimi pokusami bracia i siostry zmagali się w tamtych czasach. Więc sytuacja pod względem motoryzacji w naszym kraju była zupełnie inna niż jest dzisiaj. Wtedy jeszcze wciąż przetwarzająca większość naszego społeczeństwa korzystała głównie z samochodów marki Polonez i Fiat 125T i 126T. I te trzy marki samochodów stanowiły większość samochodów poruszających się po naszych drogach. Dlatego też samochód marki zachodniej, to się mówiło, na przykład Opel, to było coś zaszczytnego. Oczywiście samochód marki Opel jest zwykłym samochodem, który z żadnym szczególnym statusem społecznym się nie wiąże. Tak, to nie jest najwyższy model Mercedesa czy BMW, żeby robił wrażenie na innych. Więc ten to braterstwo posiadało właśnie wówczas samochód marki Fiat 125L, tak jak zresztą należało liczący powyżej 10 lat też, więc już prawie że zabytkowy. No i ta siostra, jak mówił ten brat jego żona, miała to, była napuszona przez Opla, czyli chciała, żeby tego Opla kupić. Co ten brat uważał za rzecz niewłaściwą w ówczesnej ich sytuacji, tego Opla kupili i mówił, że jego żona była kuszona przez Opla. Więc jak to się realizuje, to co mówi aposłom Jan? Porządliwość ciała. No, taki Opel wygodny do podróżowania. Porównać sobie komfort jazdy w starym, rozklekotanym Fiacie 125P i w Oplu, no rzeczywiście różnica była zauważalna i spora. Dlatego ciało tutaj pożądało tego Opla. Porządliwość oczu, no ładniejszy, no to też postawić te dwa samochody obok siebie, rzeczywiście ten Opel dużo lepiej wyglądał od takiego Fiata 125 i pycha żywota, jak się tym przejawiała, no inni zobaczą, że my mamy Opla, a nie Fiata 125P i od razu zaczną sobie o nas lepiej myśleć, to nie byle kto, mają porządny samochód, w związku z tym musimy się nieźle pochodzić, więc trzeba podnieść opinię sobie o nich, że to są jacyś ludzie tacy nie pierwsi lepsi, tylko coś w tym świecie zaczął, skoro mają taki dobry samochód. I w taki ten sposób ta żona tego brata była kuszona przez Opla. Z tym i ten brat wziął to za podpisę i no, pozostali przy tym Fiacie 125. Tak mogę powiedzieć, co było potem, jak zauważyłem ich taką wędrę, no to już było prawie 10 lat później, po wypowiedzeniu tych słów, to już oczywiście byli samochodem marki Opel na tej konwencji. Ale wtedy też była taka inna trochę sytuacja, skąd tych Opli i innych samochodów podobnych małych było już dużo więcej, więc nie było to już czymś takim. I zresztą ten samochód trzeba było wymienić do końca życia. Nie mogli jeździć tym Fiatem 125. Tak, musieli przejść na jakiś inny samochód. Ale to do czego dotyczy tą właśnie porządliwość, to nasze ciało, nasze oczy i nasza pycha żywota, to żebyśmy chcieli, by inni mieli wysokie od nas zdanie, potrafią kusić nas do różnych rzeczy, do tego, by nabywać dóbr tego świata, takich dóbr tego świata, które niekoniecznie są nam potrzebne w danej chwili, niekoniecznie nas stać na dane rzeczy, a bardzo łatwo jest przecież popaść w tarapaty. W dzisiejszych czasach jedną z najprostszych rzeczy, którą można uzyskać, to jest kredyt bankowy. Wiele osób na pewno zna to. To co innie spotykam, że nie chodzę do banków i nie proszę o kredyty, ale przychodzą do mnie pisma z banków, w których oferują mi te banki kredyty i to na całkiem spore kwoty i też bez żadnych zaświadczeń o zarobkach, o dochodach. Wystarczy, żebym miał dwa dokumenty z zdjęciem przy sobie, a mogę 200 tysięcy kredytów bez problemu wziąć. No i łatwo jest wtedy ulec. Znaczy, panie Lu, pamiętam, że dostaniesz od banku ofertę kredytu na 200 tysięcy, to dobrze się dostało i tutaj ze swoim można przedyskutować tą kwestię, czy warto ten kredyt wziąć, bo kredyty mają to do siebie, że fajnie jest i przyjemnie się bierze i wydaje te pieniądze z tego kredytu, tylko problem robi się potem, zaczął ten kredyt spłacać. A jak się będzie zaczął potem, to później trzeba spłacać długie lata, a najlepszy interes na tym wszystkim ma bank, bo jeżeli ktoś weźmie pożyczkę i rozłoży na długi okres czasu, to odda kilka razy więcej pieniędzy przez ten czas niż dostał od tego banku, więc tutaj bankowcy zacierają ręce i to dlatego wysyłają takie oferty do ludzi, żeby tutaj doprowadzić ludzi do tego, by wzięli taki kredyt, bo ludzie chcą tego czy tamtego. Żyjemy w takim czasie, że pożądliwość, pragnienie posiadania tego czy tamtego jest powszechne i wszechobecne i nawet jest aprobowane jako coś właściwego i coś dobrego, I nigdy tak nie było, co istnieje cywilizacja, by ten przymus posiadania był tak wielki, jak jest on obecnie. Dlatego warto o tym wspomnieć i dodatkować Państwu młodym, którzy zaczynają życie, by się swoje wspólne, jakiś taki start życiowy, by uważali na to, by ten przymus posiadania ich nie dopadł z tym, żeby trzymali to w rytach, żeby ich nie ogarnął, bo będą się tarapaty poważne, albo bardzo poważne, a nawet jeżeli tylko poważne, to bardzo niekorzystnie to później oddziałuje na życie duchowe, bo to człowieka ściąga w dół. A my powinniśmy walczyć o to, by być w górze, by myśleć o rzeczach duchowych, a nie myśleć o rzeczach przyziemnych. Tak jak apostoł Paweł nam zalecił w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, wersetach od 1 do 3. Zacznijmy do Kolosan, trzeci rozdział, od 1 do 3, gdzie apostoł Paweł pisze tak. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus w prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli naprawdę poznaliśmy Pana, to powinniśmy pragnąć tak mało tego świata, jak pragnie człowiek umarły. Tak tutaj ten werset mówi nam o tym, że jeśli umarliśmy, to życie nasze jest w Chrystusie w Bogu. A pytanie, jak bardzo człowiek umarły pragnie tego świata? W ogóle nie pragnie tego świata, ale ze względu na to, że niczego nie pragnie, bo umarły nie istnieje, więc o tym niczego nie pragnie i nie pragnie tego świata. Tak samo my powinniśmy dążyć do tego stanu, by te rzeczy przyziemne uśmiercać na tyle, na ile jest to możliwe, by ograniczać je do takiego poziomu, który jest niezbędny do podtrzymania życia, po to, by móc szukać tego, co jest w górze, czyli rzeczy duchowych, rzeczy związanych z naszym poświęceniem, z naszą służbą poświęceniem, z naszym rozwojem, z poznawaniem Boga i Jego planu. Do tego zostaliśmy, do tego się poświęciliśmy, to należy jako cel i musimy do tego stanu dążyć, a trzeba wtedy, by do tego stanu dojść, trzeba ograniczać te właśnie ziemskie rzeczy, walczyć z przymusem posiadania, który jest nam narzucany przez środki masowego przekazu, reklamy, billboardy, radio, telewizję, gazety, wszędzie się pojawia i na się wybierać. Szatan wykorzystuje to, by odciągnąć nas od spraw duchowych, by nas do tej ziemi tak przykuć, byśmy w tą ziemię wrośli i stali się częścią tej ziemi, czyli społeczeństwa tego świata żyjącego zgodnie z obecnym porządkiem rzeczy, byśmy nie szukali Królestwa Bożego na wśród i Jego sprawiedliwości. Do tego stara się do nas doprowadzić. A musimy z tym walczyć, bo pożądanie takiej właśnie własności, zwłaszcza cudzej własności, jest wykroczeniem z dwóch powodów. Po pierwsze, okazujemy w ten sposób brak miłości do naszych bliźnich, jeżeli pożądamy tych rzeczy, które oni posiadają, jeżeli pożądamy dóbr przez nich posiadanych. Bo możemy podać sobie taki przykład. Gdy pokochamy spadek, to już nie będziemy kochali tego, który nam ten spadek zostanie. Jak wygląda kwestia ze spadkami? Spadek się zapisuje w komuś testamencie, ale staje się ołtarzem, ten majątek staje się własnością obdarowanej osoby dopiero po śmierci tego, który zostawił ten spadek. Więc jeżeli ktoś by nam na przykład zapisał taki spadek, ciocia, dziadek, wujek, tak, który nie miał powiedzmy własnych dzieci, no i komuś zgromadził powiedzmy spory majątek w swoim życiu, no widzi, że dług kres jego się przybliża, może nie w tym roku, a nawet będzie za 10 lat, czy 20 dopiero, ale coś trzeba z tym zrobić, więc tutaj komuś z rodziny zapisuje ten swój majątek. Jak jeszcze nawet człowiek informuje takiego swojego siostrzenca, bratanka czy wnuczka o tym, że taki majątek zapisał, no to wtedy jaka będzie reakcja tego, który został obserwowany zapisem spadkowym? No jeżeli pokocha bardzo ten spadek, bo mu się to spodoba, zwłaszcza jeżeli ten spadek jest znaczny i można by się za niego nieźle urządzić, też do tej, właśnie się przywiązywać do tej myśli, to jak się uczucia w nim to zrodzi? No nie sprawuje babcia czy dziadek jak najszybciej z tego świata schodzi, bo dopóki nie wejdzie z tego świata, to ja swoich rąk majątku nie położę, a nie bardzo spuści, żeby ten majątek przyjąć. Więc jest to poważne wykroczenie nadal brak miłości dla tej osoby. Kiedyś w jednym programie naukowym widziałem, że to jest, o arszeniku była mowa, że w średniowieczu arszenik był nazywany trucizną spadkobiercy. Taka nazwa przyznała, że wiemy, arszenik to trucizna. Przy ówczesnym poziomie medycyny nie można było wykazać, ale udowodnić nikomu, że otruł kogoś przy użyciu arszeniku. Więc jak nikt się nie widział, jak dosypujesz kogoś do jedzenia tego arszeniku, to by się nikt ci nie wykryje, że otrułeś kogoś, bo dzisiaj można to zrobić, dzisiaj to sobie można człowieka, który setki lat temu zmarł, można wychować włosy jego, wciąż istnieją, że krótkie włosami wykryć, że w tym włosie jest data arszeniku, która tysiąc razy wyższa od standardowej, więc tym ta osoba została otruta 500 lat temu arszenikiem, dzisiaj możemy nawet tak bardzo cofnąć się w przeszłość i to wykazać, ale w tym czasie nikt nie mógł tego udowodnić. To, a jak takie ukuto powiedzenie, że arszenik to trucizna spadkobiercy, to znaczy, że to zjawisko było na dość masową skalę. Brak miłości do tych swoich najczęściej krewnych, którzy zostawiali majątek, bo otruć, żeby przejąć ten majątek. Tak więc, gdy pożądamy czegoś, co należy do bliźniego, to zaczynamy pogardzać tym samym bliźnim naszym. Wtedy pokazujemy, że brak nam miłości do tego bliźniego, że jedynym, co na czym nam zależy w życiu, jedyną osobą, o którą się troszczymy, jesteśmy my sami, numer jeden we wszechświecie, że wszystko powinno być pod nas ułożone. Po drugie, tak jak już wspominałem na wstępie, pożądanie cudzej własności pokazuje niezadowolenie z tego, co dał nam Bóg. Bo wtedy już jesteśmy niezadowoleni, to jakbyśmy w duchu mówili Bogu tak, Panie Boże, nie postępujesz ze mną sprawiedliwie. Bo ja zasługuję na lepszego męża, czy na lepszą żonę, na najpiękniejszą posadę, na większy dom, na wyższy status społeczny, na lepsze zdrowie, na więcej sił witalnych. Skrzywdziłeś mnie, nie dając mi tego, co mi się należy. Oczywiście, że to takie myśli wyraża słowami, ale takie myśli leżą u podstaw jego postawy, która wyraża się niezadowolenie na zewnątrz. I to jest podstawa życia w pożądliwości. Taki sposób myślenia unieszczęśliwia daną jednostkę, a także całe otoczenie tej jednostki, bo ta osoba swoje niezadowolenie, żal, który ma do Boga, wylewa także i na innych ludzi, na swoje otoczenie i wszystkim uprzykrza życie. A jest alternatywa do tego. Alternatywą do życia w pożądliwości jest życie w zadowoleniu. A życie w zadowoleniu jest nie jest możliwe niezależnie od czynników zewnętrznych, od tego, czy jesteśmy bogaci, czy też czy jesteśmy biedni, niezależnie od tego, czy mamy obfity wzdłuż tego świata, czy też tylko tyle, by podtrzymać nasze życie, bo życie zadowolenie to jest odpowiednia postawa serca. A odpowiednią postawę serca, która się będzie właśnie wyrażała w zadowoleniu, można mieć w każdych warunkach życia. Prawdą jest, że w niektórych warunkach może być ona łatwiejsza do uzyskania, taka postawa zadowolenia. W innych warunkach może być trudniejsza do uzyskania, ale jest możliwa w każdych warunkach, i to są nie tylko teoretyczne rozważania. Nie można by wymienić wiele przykładów ludzi, którzy w warunkach, co do których wszyscy by się zgodzili, że są niegodne do zazdroszczenia i nikt by takich nie chciał mieć, żyli w zadowoleniu, przez co pokazali, że jest to praktycznie możliwe, bo swoim życiem tego dobiegli, więc jest to możliwe. Bo Królestwo Boże, jak mówi apostoł Paweł, to nie pokaz i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A takie uczucia można mieć w każdych warunkach przy zachowaniu właściwej postawy swojego serca. Bo można być stosunkowo ubogim i żyć w zadowoleniu. Można też być bardzo bogatym i żyć w zadowoleniu. Można tak, jak zresztą większość ludzi i większość z nas znajduje się, być gdzieś pośrodku tych dwóch skrajności i żyć w zadowoleniu, niezależnie od warunków. Tu apostoł Paweł stawia nam samego siebie za przykład. W liście do Filipian w 4 rozdziale
wersetach 11 i 12 napisał tak. List do Filipian, rozdział 4, apostoł Paweł pisze tak, może od wersetu z 10 zaczniemy. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zatkwiło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, lecz nie mieliście po tego sposobności. Apostoł Paweł jakby dziękuję braciom Filipii, od których otrzymał wsparcie finansowe tutaj. Więc mówi, że cieszy się z tego powodu. Ale na 3:11 mówi, a nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Od razu mówi tym braciom, by nie pomyśleli sobie, że on się cieszy z tego powodu, że dostał od nich jakąś tam kwotę pieniędzy, została przesłana, że cieszy się z powodu tego egoistycznie, że teraz będzie mu fajnie w życiu, bo dostał od nich wsparcie finansowe, bo mówi, nauczyłem się przestawać na tym, co mam. I nie mówię z tego powodu, że miałem niedostatek, a teraz będę miał dzięki wam dostatek. Tak mówi, z innego powodu się ucieszyłem, z tego powodu, że to wasze pragnienie, jakie mieliście, by udzielić wsparcia finansowego, jest dowodem tego, że wy się rozwijacie, bo powinniście mieć takie pragnienie, który jestem waszym ojcem duchowym, który obdarzyłem was takimi dobrami duchowymi, jakimi nikt nie mógłby nas obdarzyć, to ja już naturalną, że wiedząc o tym, że ja ciągle podróżuję z Ewangelią i nie mogę sam pracować, i zresztą naturalną, że wtedy mam niedostatki i powinno wzbudzić się was naturalnie pragnienie, by mi pomóc w tym, bo to, co ja dla was uczyniłem, jest po tysiąckroć bardziej więcej warte niż to, co wy dla mnie czynicie. A to, co wy czynicie, jest tylko dowodem tego, że słowo, które wam zaszczepiłem, rozwija się w was i przynosi owoc. Co mnie cieszy, że rozwijacie się. I w wersecie 12 apostoł Paweł wyraża swoją postawę tak. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Taką postawę zaznaczył za apostoł Paweł. I rzeczywiście dobrze byłoby, gdybyśmy do niej dążyli, starali się taką postawę osiągnąć, by być zawsze zadowolonym i w niedostatku, i w dostatku. Kiedyś w Magnie przeczytałem, apostoł pisze bardzo często w swoim komentarzu drugim, nie pamiętam którego dnia, ale którego dnia roku pisze tak, że niewielu ludzi potrafi być zadowolonych w trudnych warunkach. No, oczywiście stwierdzenie. Ale to, co mnie zastanowiło, to była druga część tego zdania, która mówiła, że jeszcze mniej ludzi potrafi zachować taką postawę serca w sprzyjających warunkach. I to było dzisiejsza mama. Mówi, mamy to na świeżo w głowie, w związku z tym. I to jest ciekawe stwierdzenie, na którym się zastanawiałem. Ta druga część wydawała mi się dziwna. Pierwsza oczywista, a druga dziwna. Ale odkąd się po raz pierwszy na tyle zastanawiałem, upłynęło sporo lat i im dłużej żyję, tym łatwiej mi zrozumieć, tym bardziej rozumiem prawdziwość tej drugiej części tego stwierdzenia Adama Johnsona, że rzeczywiście tak jest. A to tylko pokazuje, że życie w zadowoleniu nie jest zależne od warunków zewnętrznych, tylko od postawy serca. I ci, którzy znajdują się w trudnych warunkach, czasami właśnie łudzą się i usprawiedliwiają przez to swoje niezadowolenia, że im jest ciężko w życiu, dlatego są niezadowoleni i gdyby było im tak lżej w życiu, to byliby zadowoleni. To jest prawda. To kamienie stanowią siebie iluzją i złudzeniem, bo to zadowolenie czy niezadowolenie to postawa serca, która jest bardzo mało istotnie zależna od warunków zewnętrznych, zależy od tego, w jaki to sposób patrzy na rzeczywistość i co w tej rzeczywistości stara się wyciągnąć, co jest dla niego istotne. Dlatego w każdych warunkach można być zadowolony. Bo zadowolenie jest czymś bardzo odległym od życia, od pożądliwości. Człowiek pożądliwy sądzi, że Bóg go pokrzywdził, a człowiek zadowolony jest wdzięczny Bogu za to, co otrzymał i wierzy go, niezależnie od tego, czy otrzymał dostatek, czy niedostatek. Bo człowiek zadowolony wie, że jeżeli ma Chrystusa za Pana i Zbawcę,
to ma wszystko, czego potrzebuje i znacznie więcej niż mu się należy. Bo wcale nie zasługiwał na to, żeby mieć Chrystusa za Pana i Zbawcę. To jest przecież grzesznikiem, który raczej się urodził grzeszny. Podobnie w swoim życiu cały czas grzeszy, ciągle narusza przykazania Boże, bo niekoniecznie potrzebne jest czym, wystarczy samo pragnienie, całe nieodpowiednie myśli żywione, więc wszyscy naruszamy przykazania Boże i nie zasługujemy, patrząc ze względu, z punktu widzenia sprawiedliwości, zasługujemy tylko na potępienie i na śmierć, a tymczasem Bóg daje nam tak wiele, dał nam Chrystusa, dał nam jako Pana i Zbawiciela, dał nam przywileje służby różne, społeczność braterską. Bardzo wiele rzeczy nam dał. W związku z tym powinniśmy raczej zadawać sobie pytanie, nie dlaczego mam tak mało, a dlaczego mam aż tak dużo. Dlaczego Bóg daje mi aż tak wiele rzeczy. Dlaczego? To jest Bogiem miłosierny, dobry, łaskawy. I tak tę postawę serca powinniśmy kształtować, która będzie prowadziła do wdzięczności, do wychwalania Boga, jak wielki i wspaniały jest, bowiem tak wiele rzeczy nam dał, na które zupełnie nie zasłużyliśmy. I to wdzięczność jest niezbędnym elementem naszego życia, do którego Biblia w wielu miejscach nas napomina, by za wszystko dziękować, by śpiewać Bogu z wdzięcznością w sercach. Taka postawa powinna nas cechować. Bo każdy z nas otrzymywał do tej pory, otrzymuje w tej chwili i będzie otrzymywał do końca swoich dni więcej niż zasługuje i nawet więcej niż niezbędnie potrzebuje. Problem na naszym życiu nie polega na tym, że nie dostajemy tego, czego potrzebujemy. Nasz problem polega na tym, że nie chcemy tego, co otrzymujemy, bo nam samym w pysze naszego serca częstokroć wydaje się, że wiemy lepiej od samego Boga, co by było dobre w naszym życiu, bo byśmy chcieli to czy tamto, a tego nie dostajemy. No ale jeżeli mamy taką postawę serca, że my wiemy lepiej, no to czynimy Boga z samego siebie i jesteśmy winni naruszenia podstawowego pierwszego przykazania, które mówi, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie, a ty robisz z samego siebie Boga ze swoich pragnień i uczuć. To jest coś, co jest powszechne w dzisiejszym świecie. Z każdym rokiem na tym świecie rośnie liczba ludzi, którzy swoimi myślami, uczuciami, postawami pokazują, że oni są Bogiem dla samego siebie, że siebie, swoje pragnienia stawiają na piedestale i że to oni są najważniejsi. Dlatego też z każdym rokiem życie człowieka będzie stawało się coraz trudniejsze, życie człowieka w społeczeństwie, bo jak mają żyć obok siebie bogowie o sprzecznych interesach, którzy to, co oni chcą, jest najważniejsze, nieuchronnie musi to prowadzić do tarć i do agresji między ludźmi, tak jak zresztą to widzimy w dzisiejszych czasach i w relacjach, jakie między ludźmi panują ten rozwinięty ponad wszelką miarę egoizm i samoludztwo, które stawia samego siebie na piedestale, do tego prowadzi, że życie z drugim człowiekiem staje się coraz trudniejsze, wręcz dla niektórych niemożliwe. Do tego pojawiają się tak zwani single, którzy nie potrafią żyć z drugim człowiekiem. Bo życie z drugim człowiekiem wiąże się z rezygnacji z części siebie. To też dobra myśl na dzisiejszą okazję, to można zadedykować Państwu młodym, którzy wczoraj nadali związek małżeński i z tego, i to przyjąc, zadeklarowali, że chcą z dwóch jednostek tworzyć jedną wspólną, to jakby były dwa zbiory oddzielne, tak działa, mówiąc o działaniach matematycznych, łączymy te dwa zbiory i wtedy już nie ma dwóch oddzielnych zbiorów, tylko powstaje jeden zbiór i częściowo się to połączyło i to wymaga rezygnacji części siebie. Jeżeli związek ma być zgodny i szczęśliwy, każdy z nich musi zrezygnować z części siebie, a wtedy stworzą jedną nową całość. I jeżeli to będzie czynione zgodnie z zasadami pańskimi, to będzie to całość piękna. Coś, co będzie im przynosiło szczęście i zadowolenie w życiu i będzie także czymś przyjemnym dla otoczenia. Zobaczyć, usłyszeć, będzie przyjemnością, bo będzie wyrażało zdrowe chrześcijańskie zasady chwalenie Boga w duchu i w prawdzie, więc tego Państwu młodym życzę i wszystkim innym, którzy na sali znajdują się, by mogli Boga chwalić w duchu i w prawdzie i zbierać nagrody, jakie są przewidziane za takie postępowanie. Tego wszystkim życzę. Na ten temat dziękuję za uwagę.